Lex Luz. Prosto o prawie. Na 91 i 6 FM.
Tak jak już ustaliliśmy, czas szybko leci. Dopiero co się maj zaczynał, a już zaraz przyjdzie 18 dzień tego miesiąca. I co z tym? No wybory. Więc teraz w Lex Luz, bo już na miejscu jest mecenas Dominik Wojciechowski, opowiemy o ciszy wyborczej.
Cześć, tak. Cisza wyborcza, chyba stały element naszej rzeczywistości wyborczej. Reguluje ją artykuł 107 kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. No i agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, też jest zabroniona. Z tą ciszą wyborczą wiążą się takie trochę, paranoje w mediach, no bo generalnie jak sobie włączymy telewizję, no to tam jakby wyborów nie było, nie? Wszyscy się boją tego tematu, bo wszyscy się boją chyba tego stwierdzenia o rozpowszechnianiu materiałów wyborczych, czy też wygłaszania przemówień. No jest to też taka dobra tradycja, że generalnie dziennikarze nie grzeją już tego tematu, tylko takie tematy, tego tematu dotyczącego poszczególnych kandydatów i tak dalej, żeby się właśnie nie narazić, że jakaś opinia, czy przekazanie jakiegoś faktu o kandydacie może na przykład wpłynąć na decyzję wyborców.
Czyli takie frekwencyjne namawianie do pójścia po prostu na wybory, też raczej tego nie spotkamy.
Raczej tego nie spotkamy i zwłaszcza bym się wystrzegał, bo to jest takie ładne sformułowanie o tym profrekwencyjności.
Trudne słowo, tak.
Trudne słowo, dokładnie. Natomiast no, mieliśmy już nawet w bieżącej kampanii wyborczej takie kontrowersyjne te kampanie profrekwencyjne, które przedstawiały wyborców, na przykład jednego z kandydatów w sposób no bardzo niekorzystny i zastanawiałbym się tutaj, czy to nie ma wpływu na bieg wyborów, mimo że wprost te kampanie nie mówią o żadnym z kandydatów, to mówią o wyborcach tych kandydatów w taki sposób, że od razu wiadomo, na kogo ten wyborca głosuje i odbiorcę tych kampanii zniechęca w ogóle do tego, żeby no był taki jak ten wyborca. Nie? No to jest takie już bardzo ukryte, manipulacyjne wpływanie na decyzje wyborców. No ale konkretnie...
Co grozi nam, jeśli
no właśnie,
złamiemy
no właśnie, ciszę wyborczą? Konkretniej o samej ciszy. Grzywna to jest jedna z kar. Kara też za publikowanie sondaży wyborczych, dlatego jak wiecie, pojawia się ten bazarek wyborczy w dniu wyborów, gdzie odpowiednimi nazwami produktów, na przykład pomidory, czy też inne pisaki na przykład, tak, określa się cenę tych produktów, no ale wiadomo, że chodzi o jakieś tam szczątkowe sondaże, które są robione na bieżąco w ciągu dnia. No pytanie, czy to nie jest złamanie? No, należałoby się zastanowić, no bo wiadomo, o co chodzi. To jest właśnie ta kara wynikająca z artykułu 500 kodeksu wyborczego, czyli grzywna w wysokości aż do 1 000 000 złotych, czyli jakby jakaś telewizja to podała, no to może się mocno narazić. A jest też kara pozbawienia wolności. Ona się w praktyce bardzo rzadko zdarza, no ale gdyby były jakieś drastyczne przypadki złamania ciszy wyborczej, które prowadziłyby do nawet destabilizacji całego procesu, czyli jakaś zorganizowana akcja mediów na przykład, no to nawet taka kara jest też przewidziana. No pomówmy też może o przykładach naruszeń ciszy. No to na przykład będzie agitacja na ulicy, czyli ktoś, kto stoi przed lokalem wyborczym.
I mówi na kogo głosować.
Dokładnie. Agitacja w internecie, no to są bardzo znane przykłady, bo ten internet, no nie ma szans, żeby cisza, że tak powiem, powstrzymała ten internet. No ale są też przypadkowe złamania ciszy wyborczej, kiedy ktoś nieopatrznie wygłosi jakiś statement. Na to też trzeba uważać, ale też mówię, nie popadajmy w paranoję. Czasem media popadają w tą paranoję. Traktujmy to jako dobry zwyczaj. Nie mówimy o polityce w dniu wyborów, ale też bez przesady.
No dobrze, wydaje mi się, że mamy też jeszcze kilka pytań od słuchaczy na czacie, ale zrobimy je po chwili, po piosence God Dems od Unknown Tea. Wracamy do rozmowy z mecenasem Dominikiem Wojciechowskim o ciszy wyborczej. I właśnie na czacie napisano pytanie. Dlaczego nie ma obowiązku usunięcia plakatów przed ciszą wyborczą?
Pytanie o odpowiedź od razu. Dotarłem do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z 2019 roku. No rzeczywiście takiego obowiązku nie ma. Nie ma takiego obowiązku prawnego. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza może badać przypadki, na przykład przemieszczenia poszczególnych materiałów wyborczych, ewentualnie zniszczenia ich ostentacyjnego, co mogłoby być przykładem właśnie, no właśnie takiej agitacji politycznej w okresie ciszy wyborczej. Dlaczego to nie jest uważane za agitację, to znaczy taki baner, który już wisi i może on wisieć bardzo blisko na przykład lokalu wyborczego? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No to jest pytanie do naszego prawodawcy, nie? Dlaczego on akurat taką sytuację uznaje
za... Może gdyby był interaktywny i krzyczał "głosuj na mnie",
no na pewno...
a tak to już nikt go nie zauważa.
Tak, na pewno jest to, jest to czyn, to znaczy mówimy o agitacji, złamanie ciszy wyborczej, jest to czyn, który się popełnia poprzez działanie, nie poprzez zaniechanie, nie? Więc jakby ciężkie byłoby tutaj egzekwowanie zaniechania zdjęcia na przykład czegoś takiego. Może to jest taki praktyczny aspekt. Natomiast pamiętajmy też, że to nie organy wyborcze rozstrzygają o tym, czy coś jest złamaniem, tylko sąd.
Dobrze, a jeśli już mamy wybory i dopisaliśmy się do spisu wyborców, bo na przykład chcemy głosować w innym miejscu niż mieszkamy, to jeśli przychodzimy do komisji wyborczej z zaświadczeniem, jakie czynności ona wtedy podejmuje?
Dopisaliśmy się, to jesteśmy już w spisie wyborców, powinniśmy przynajmniej być. Zdarzały mi się, mówię, powiem też ze swojego doświadczenia, bo 5 lat temu byłem przewodniczącym komisji właśnie w wyborach prezydenckich. Zdarzyło nam się, znaczy nie nam, tylko sąsiedniej komisji, że kogoś, kto się dopisał, nie było na liście. I to wtedy się wykonuje nerwowe telefony do komisji wyborczej. Jest też specjalny przedstawiciel Urzędu Miasta, który czuwa cały czas i to się wyjaśnia na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o zaświadczenie, które pobieramy, to po prostu przychodzimy z tym zaświadczeniem. Komisja ma taką oddzielną kartkę, na której wpisuje wszystkich wyborców, którzy się dopisują. I tam się też pobiera dane, to jest jakby standardowa, normalna procedura, nic skomplikowanego. To zaświadczenie oczywiście zostaje i zostaje dołączone, zostaje z komisją, zostaje dołączone do protokołu.
Po wybory też towarzyszy nam pewien apel, by przychodzić na nie ze swoim własnym długopisem. Dlaczego to jest takie ważne?
Bardzo ciekawy temat w ogóle. On się pojawia rzeczywiście od dziecka pamiętam ten temat, że zawsze, zresztą za komuny się mówiło, idź ze swoim długopisem, tak, na wybory. To wynika z takich fake newsów, że ktoś tam zmazuje, ktoś tam wykorzystuje na przykład, że atrament jest zmazywalny, albo coś tam dopisuje, albo że długopis się okazuje taki znikający wręcz, bo też są takie przybory do pisania. Ja ten temat dostaliśmy w ogóle na czacie, także dziękuję, bo było odpalone możliwość zadawania pytań. Ja zwróciłem się z pytaniem do Państwowej Komisji Wyborczej, bo same wytyczne dla komisji mówią tylko o obowiązku przewidzenia przyborów do pisania. Swoją drogą te przybory do pisania komisja na dzień przed wyborami dostaje, więc też jest możliwość weryfikacji przez członków komisji, co to są za przybory do pisania, ewentualnie zgłoszenia tego wyższej jednostce komisji wyborczej, że coś jest nie tak z nimi. Natomiast same wytyczne nie precyzują, jakie to mają być przybory do pisania. Więc to mogą być równie dobrze ołówki, no przecież ołówek też służy do pisania.
Ale to by było urocze głosować różową kredką.
Na przykład, nie? Albo ołówkiem, który jest przecież zmazywalny najprostszą gumką, no ale jednak tutaj się w dużej mierze też polega na racjonalności członków komisji, którzy przecież też pilnują do przebiegu tych wyborów, nie tylko tam siedzą, no i mężów zaufania, którzy też są cały czas w komisji, więc jakiekolwiek incydenty by się wam zdarzyły, zgłaszajcie to komisji, a jeżeli komisja jest nieczuła na wasze zgłoszenia, zgłaszajcie mężom zaufania, a jeśli nie ma mężów zaufania, pamiętajcie, że są też organy przewidziane do kontroli i przestępstwa wyborcze, to jest ścigane przez policję.
Radio to żywy organizm i właśnie w tym momencie mamy telefon od naszego słuchacza Mikołaja. Cześć, słyszymy się?
Cześć, cześć, słyszymy się.
Jakie masz pytanie do naszego mecenasa Dominika Wojciechowskiego, dotyczące wyborów oczywiście?
Ja mam takie pytanie, ponieważ będę członkiem komisji wyborczej po raz pierwszy. I w tym roku sytuacja z obywatelem jest troszeczkę inna niż w poprzednich wyborach, ponieważ kiedy wyborca podchodzi do komisji wyborczej i chce zagłosować za pomocą mObywatela, ma zeskanować kod QR, który się będzie znajdować na biurku komisji wyborczej i wtedy pojawi się jego tożsamość na jego ekranie telefonu. Tylko problem polega na tym, że w internecie krążą podróbki obywatela, które są fałszywe. I ja mam pytanie do mecenasa, czy ja mogę skorzystać z opcji, która jest M-obywatelu, jeżeli chodzi o sprawdzenie tożsamości na moim telefonie, czy muszę po prostu się trzymać wytycznych PKW?
To czy bez dwóch zdań członkowie komisji powinni się trzymać wytycznych PKW? Pamiętajmy też, że komisja jest organem kolegialnym, więc warto też zasięgnąć opinii innych członków, zwłaszcza przewodniczącego czy też wiceprzewodniczącego, który może wykonywać jego funkcję w danym czasie. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Wytyczne swoją drogą, opinia kolegialnego organu, który może się na przykład nie zgadzać z danym członkiem komisji, że on powziął wątpliwości, no bo jeszcze zobrazujmy to, jeśli to dobrze rozumiem, to chodzi o to, że ktoś może pokazać na ekranie telefonu na przykład zdjęcie albo zrzut ekranu, czyli tak naprawdę nie pokazuje w tym momencie aplikacji aktywnej, tylko pokazuje coś spreparowanego, nie? I wtedy dany członek komisji ma wątpliwości. No i pamiętajmy, że jeżeli takie wątpliwości nie podzielają inni członkowie komisji, no to jest jeszcze mąż zaufania, któremu też można zgłosić, że dany członek ma wątpliwości w związku z tym obywatelem, czy on rzeczywiście pokazuje swoją tożsamość, czy jakąś fałszywkę. No i jeżeli naprawdę nie znajdujemy zrozumienia, no to pamiętajmy, że możemy to też zgłosić na policję, jako posługiwanie się fałszywym dokumentem, no bo dokument elektroniczny też jest dokumentem. Zakładam, że w skrajnym przypadku, jeżeli by taka osoba po prostu wyraziła zgodę na to, że okej, wymieńmy się w tym trybie M-obywatela, wymieńmy się tymi danymi, no to takie złamanie wytycznych, ale w celu działania, no jakby nie patrzeć dla dobra publicznego, czyli nie wiem, ujawnienia fałszerstwa, czy też przeciwdziałania fałszerstwu i też za zgodą tej drugiej strony, żeby po prostu no, jakoś rozładować tą sytuację, ale też wyjść z niej dla dobra wyborów, no to ja nie widzę tutaj jakiegoś powodu, żeby takiego członka komisji, nie wiem, piętnować za to zachowanie, czy też karać. Jest to zachowanie nie do końca zgodne z wytycznymi, ale nie jest to działanie moim zdaniem bezpieczne, prawne, jeżeli ta druga osoba rzeczywiście dzieli się tymi danymi. Miałbym wątpliwość, czy rzeczywiście takie wytyczne są, no bo tak jak zapoznałem się i już cytowałem chwilę wcześniej na antenie, te wytyczne, one wprost nie mówią o tym, że nie możemy się z kimś tymi danymi wymienić, natomiast no rzeczywiście jakby zmuszanie obywatela, skłanianie do tego, żeby on przekazał nam swoje pełne dane na nasz telefon, mogłoby być niewłaściwe z punktu widzenia ochrony danych osobowych, nie? Więc tutaj jednak polegałbym rzeczywiście na dobro wolności, to jest kwestia problematyczna. Też szczegółowe pytanie i dobre pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast niezależnie od wszystkiego pamiętajmy, że jest też policja, którą możemy zawiadomić, jeżeli rzeczywiście widzimy, że takie przestępstwo może mieć miejsce.
Halo, halo, czy odpowiedź była satysfakcjonująca?
Tak, bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślę, że to wszystko.
Dzięki, powodzenia w komisji.
Tak, bardzo dziękuję.
No pamiętajmy, że musimy zawsze wyważyć te dobra, tak, są dobra oczywiste, wynikające z jakichś tam procedur, które musimy przestrzegać, ale są też dobra nadrzędne. No uczciwość wyborów jest tym, moim zdaniem w tym przypadku dla każdego sądu oczywiście dobrem stojącym wyżej.
I jednak pamiętajmy, żeby wziąć dowód w wersji fizycznej,
tak
wtedy
jest.
Unikniemy, na pewno żadnego problemu nie będzie.
Pamiętajmy, że M-obywatel się też zawiesza, o tym też warto wspomnieć.
Albo zasięgu nagle braknie, bo nie wiemy, czy w tej sali na przykład nagle nie ma dziury w zasięgu, nigdy nie wiadomo.
No słuchajcie, no snujmy dalej te może teorie spiskowe czy nie, no ale może ktoś mieć zagłuszarkę na przykład, tak, uruchomioną gdzieś niedaleko.
Padnie mi telefon, zapomniałem, że muszę go podładować.
No, także różne są sytuacje, a na fizyczny plastik zawsze można liczyć. Z nami był mecenas Dominik Wojciechowski. Dziękujemy bardzo.
Dzięki
za
wielkie. Idźmy na wybory.